Gościem Poranka Wnet jest poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich maturzystów oczywiście.
Zaraz przejdziemy na końcu do tego, co z maturami. Zapytałam pana przed wejściem na antenę, jak mam pana przedstawić. Pan powiedział poseł niezrzeszony. To oczywiście już być może dotarło do części słuchaczy. Dlaczego pan się zdecydował opuścić Prawo i Sprawiedliwość?
Rzeczywiście jest tak, że w czwartek złożyłem wniosek o opuszczenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. To była moja osobista ideowa decyzja wynikająca z sytuacji, w której nie byłem w stanie zaakceptować lokalnych układów. No nie może być tak w mojej ocenie, że jeżeli popatrzymy się na partię, na jako budynek, to na dachu wszystko jest w porządku, ale piwnice rzeczywiście gniją i jeżeli chcemy zdobywać poparcie, odzyskiwać zaufanie, ale też i konkurować na prawicy, to na poziomie samorządów, na poziomie gmin, na poziomie sołectw, Polacy widzą, że tam są duże znaki zapytania co do wielu, wielu działaczy prawicy i z tego powodu w sposób kulturalny, bez żadnej jakby złej emocji odszedłem z klubu. Chciałem jeszcze dokończyć kwestię dotyczącą, nie ukrywam, z mojej inicjatywy pierwszego historycznego wniosku Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości złożonego w sprawie pani Pauliny Henning-Kloski. Udało się to, plus jeszcze dwie ustawy. No, nie przewidziałem jednej rzeczy, bo tutaj jedna rzecz do wyjaśnienia, jakby złożyłem swoje, to jest taki może niuans, ale ważny. Złożyłem swoją rezygnację, zapowiedziałem swoją rezygnację w czwartek rano, a potem jeszcze klub zdecydował, i bardzo dobrze, bo o tym też mówiłem wiele miesięcy, wyrzucić Łukasza Mejzę, czyli to jest także ja byłem jakby posłem, który był pierwszym. Można to traktować jako pewnego rodzaju element próby zakrycia tego mojego odejścia, ale to nie ma znaczenia, to już jest wtórne. Dziś jesteśmy w dobrych relacjach, idziemy do przodu. Ja jako poseł niezrzeszony mam zamiar bezwzględnie, jeszcze bezwzględnie punktować ekipę Donalda Tuska. W Prawie i Sprawiedliwości zostawiam dużo przyjaźni, sympatii i ja Prawo i Sprawiedliwości życzę jak najlepiej, bo bez Prawa i Sprawiedliwości, bez Konfederacji, bez Roberta Bąkiewicza, przez Ruch Obrony Granic, bez klubów Gazety Polskiej nie można wygrać wyborów w 2027 roku i tutaj prawica musi pójść po rozum do głowy.
No to skoro mówi pan o tym, że prawica powinna pójść po rozum do głowy, to takie opuszczenie klubu może wskazywać na to, że no nie poszła po rozum do głowy, no bo pan jest przedstawicielem polskiej prawicy.
Ja powiem otwarcie, trzymałem się z dala od tych wszystkich w ostatnich tygodniach sporów. Nie ukrywam, że nie uważam, że dobrym pomysłem jest zakładanie jednego, drugiego stowarzyszenia, zajmowanie się sprawami, które Polaków nie interesują. Polaków interesuje konkretny, pozytywny program prawicy. Program, wiesz, pozytywny, jak odsunąć Donalda Tuska i ekipę 13 grudnia od władzy, zajmowanie się ustawami, poprawkami, zajmowanie się rzeczami, które dotyczą bezpośrednio Polaków, a nie zajmowanie się samymi sobą. I w tym sensie ja staram się być w polityce nie po to, żeby sprawować jakąś tam funkcję, tylko po to, żeby zgodnie ze swoimi zasadami realizować program, który jest programem, który ja w moim DNA zawsze od samego początku było to, że mówię, że moją partią jest Polska. I teraz w sposób jakby dokładnie tak, jak robiłem to tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, miesiąc, dwa, trzy, cztery, dalej będę punktował rząd Donalda Tuska. Mam dużo jeszcze rzeczy do zrobienia, tym bardziej, że polityka jest bardzo dynamiczna. Rok 2027 to będzie rok ogromnych fluktuacji, ponieważ ekipa Tuska będzie walczyć o życie. Oni mają świadomość tego, że po tym czasie bezprawia albo wygrają wybory, albo pójdą do więzienia. Do tego jeszcze będą próbowali przepchnąć budżet Unii Europejskiej w 2027 roku, który de facto oznaczałby, że Polska straci na zawsze suwerenność i niepodległość. I to są rzeczy, które są istotne. Czyli jakby ja myślę, że to jest jeden z ostatnich rozmów, które już chcę mówić na temat swojego jakby odejścia, bo to jest w ogóle wtórne. Znaczy, to jest naprawdę wtórne.
Dla słuchaczy na pewno.
To nie ma większego jakby znaczenia. Znaczenie ma dzisiaj to, jak wygrać te wybory. I moim zdaniem koncepcja, która była w roku 2025, mi nie ukrywam najbliższa, ja również w jej opracowaniu w jakiś sposób też uczestniczyłem, czyli koncepcja pokoju na prawicy między PiS-em, Konfederacją. Granie, można powiedzieć, na merytorycznych różnicach nie ad personam spowodowało to, że Karol Nawrocki został prezydentem. I to, co dzisiaj robi Karol Nawrocki, przynosi dumę Polsce i Polakom. I rzeczywiście to Karol Nawrocki za półtora roku wskaże przyszłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. To tak też jest w Konstytucji zapisane, bo to Karol Nawrocki, pan prezydent, powierzy taką funkcję. I chodzi o to, żeby rzeczywiście przyszły rząd prawicy, mam nadzieję, że to będzie rząd prawicy, był rządem ambitnym, rządem, który będzie mieć pozytywny program i rządem skupionym nie na sobie, tylko skupionym na Polakach.
Miał pan rację, że te spory polityczne, spory wewnątrz prawicy, spory polityczne na scenie polskiej w chwili, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji na świecie, jakiej jesteśmy, w sytuacji kraju, gdzie jesteśmy najbardziej zadłużeni od pokoleń, są być może nieistotne, ale taka jest też rola polityki, że trzeba gdzieś łączyć i pokazywać. Tu na pierwszej stronie premier Nawrockiego to Zbigniew Bogucki wycofał Cęckiewicza, jest najbliżej ucha prezydenta i to on, a nie Czarnek, został kandydatem na premiera. To tygodnik Newsweek jest może lepiej poinformowany niż my, więc może jest w tym jakieś ziarno prawdy.
No, tak... Zbigniew Bogucki bez wątpienia jest wielką taką nadzieją prawicy, bo to w jakiś sposób fenomenalnie w Sejmie punktuje ekipę 13 grudnia, a przede wszystkim jakim jest profesjonalnym szefem kancelarii Sejmu, no to świadczy o tym, że wybór pana prezydenta Karola Nawrockiego i postawienia Zbigniewa Boguckiego było dobrym wyborem, aczkolwiek ja nie ukrywam, że najważniejszą wydaje mi się tutaj taką często bardzo skromną osobą, której trzeba oddać wielki szacunek, jest Paweł Szefernaker, który rzeczywiście i prowadził znakomicie kampanię, a też i potrafi dzisiaj tak tworzyć zaplecze pana prezydenta, że widzimy, że pan prezydent stara się nie tylko łączyć ludzi, różne środowiska i to na przykład otwarcie związane z nową konstytucją, kwestia dotycząca Rady Polaków i Polonii, pana można powiedzieć całej koncepcji dotyczącej zmiany ustroju Rzeczypospolitej, to są rzeczy niesamowicie ważne.
Powiedział pan, że pana partią jest Polska, to może przejdźmy przez takie elementy, które pana zdaniem są najistotniejsze, żeby wygrać wybory. Ja bym zaczęła od energetyki. Pan pracował też w PGNiG-u, ale też obserwuje pan tę scenę i możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji, w której opowiada się bajki o atomie, który nie istnieje. Pojawiają się coraz istotniejsze informacje. Jaki jest pana stosunek? Co powinniśmy kluczowego wykonać, jeśli chodzi o energetykę, żeby zabezpieczyć Polaków, bo to są rzeczy fundamentalne.
No dokładnie 6 lat temu byłem postrzegany w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jako wiceminister aktywów państwowych i tak nazywany przez mnie ostatni obrońca polskiego węgla. Dzisiaj prawica mówi tym językiem, czyli językiem zdrowego rozsądku powrotu do węgla, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby polskie państwo, mając własne surowce, a mamy węgiel kamienny i brunatny, budowało swoje bezpieczeństwo w oparciu o własne zasoby. To jest klucz do, można powiedzieć, myślenia o suwerenności energetycznej. To jest pierwszy punkt. Tu trzeba mieć bardzo pozytywny program. Nie tylko w postaci PR-owej wracamy do węgla, ale mieć go rozpisane od pierwszych godzin, co robimy, prawda? Jak inwestujemy na Lubelszczyźnie, jak inwestujemy na Śląsku.
Ale my mamy szansę jeszcze odbudować te kopalnie?
Oczywiście, że mamy. Oczywiście, że
bo
mamy.
Są takie opowieści, że skoro już przestaliśmy te szyby, to są już zasypane i w ogóle to już nie ma sensu.
Węgiel jest pod ziemią, wystarczy go tylko wydobywać, inwestować w niego, kropka. No, ktoś chce się uzależniać od importowanego gazu ziemnego. Uważam, że jest to błędne. I słusznie wspomniałem, bo ja wiceprezydent w 2016 roku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i zawsze byłem przeciwnikiem zwiększenia uzależnienia Polski od gazu, którego po prostu w Polsce nie ma. No, mamy 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu wydobywamy, więc uzależnianie się od surowca, który chociażby w sytuacji teraz tych zawirowań na Bliskim Wschodzie jest deficytowy, no jest w mojej ocenie bardzo ryzykowne. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I wracamy do tego, co było w 2020 roku, to weto albo śmierć. W przyszłym roku dokładnie mamy weto albo śmierć 2.0, czyli mamy próbę narzucenia modelu Zielonego Ładu, który pogrążyłby polską gospodarkę i przemysł stałby się w Polsce już, można powiedzieć, przeszłością, bo przemysł po 2027 roku, jeżeli budżet Unii Europejskiej zostanie przyjęty w tej formule, w której Zielony Ład, no można powiedzieć, wykończy już ostatecznie...
Ale ten przemysł już jest wykończony, że te wszystkie dotacje, przepraszam, że przerywam, pani Boś, w tamtym tygodniu, w poniedziałek cytowałam Dziennik Gazety Prawną i tam są analizy przedstawione wprost, że Komisja Komisja Europejska zgodziła się na poluzowanie ETS-ów i tych oświadczeń. Niemcy weszli od razu w dotacje dla przemysłu, a my przygotowujemy regulacje, które być może wejdą, jak zapowiada rząd, na początku roku, a może i nie. No to jesteśmy w takiej sytuacji, że przez te miesiące ten przemysł tak naprawdę, który był i tak źle w Polsce traktowany, bo nie zdarzyła się żadna władza, która dbała o przedsiębiorców tak, jak oni by sobie tego życzyli i pewnie zasługują, to my jesteśmy w takiej sytuacji, że za chwilę tego przemysłu i tak już nie będzie.
Akurat powiedziała pani o rzeczy, która jest mi bardzo bliska. Nawet miesiąc temu przygotowałem projekt ustawy dla Prawa i Sprawiedliwości. On niestety nie został zgłoszony, który akurat wykorzystuje ten mechanizm unijnej ścieżki dopłat. No, w takiej regulacyjnej sytuacji dzisiaj funkcjonujemy, ale dopłat do ceny energii dla polskiego przemysłu po to, żeby ona była niższa, po to, żeby ratować hutnictwo od cementowni, aby ratować przemysł energochłonny. Ufam, że ta ustawa zostanie jednak zgłoszona, albo być może rząd pójdzie po rozum do głowy i wykorzysta nawet te instrumenty, które są dzisiaj w Unii Europejskiej. Ale zgadzam się z panią w jednej rzeczy, to znaczy sytuacja jest arcypoważna i potrzeba arcypoważnych rozwiązań. Ja od wielu miesięcy mówię, staram się analizować scenę ogólnoeuropejską, mówię, że szansą dla Polski jest zbudowanie takiego sojuszu na poziomie przed negocjacjami, tymi kończącymi przyjęcie budżetu w lipcu 2027, który zablokuje budżet i stworzy moment na strukturalną zmianę Unii Europejskiej poprzez wytworzenie kryzysu instytucjonalnego. I tym kryzysem moglibyśmy zarządzić w taki sposób, że moglibyśmy odrzucić pakt migracyjny, Zielony Ład, ETS-y i te wszystkie rzeczy. Czy jest to możliwe? To jest szalenie trudne, ale to nie jest niemożliwe. Oczywiście pytanie, gdzie Polska ma sojusznika, bo problemem Polski jest to, że dopiero rząd prawicowy, jeżeli powstanie, to powstanie dopiero w grudniu 2027 roku, a więc po negocjacjach budżetowych, a pamiętajmy, że budżet przygotowywany jest przez Piotra Seryfina, więc człowieka Donalda Tuska. Budżet skrajnie niekorzystny dla Polski z zasadą warunkowości. I w mojej ocenie sojusznikiem numer jeden teraz na horyzoncie i naprawdę kibicujmy jako Polska z punktu widzenia polskich interesów, żeby Jordan Bardella wygrał wybory we Francji kwiecień, maj przyszłego roku, bo rzeczywiście Francja z Polską może stworzyć taki sojusz, który no, zmieniłby sytuację w Unii Europejskiej. I myślę,
ja
że
to historycznie rzecz ujmując, jak sobie przypomnę, sojusze
Karol
z Francją.
Ja wiem, ale polityka... Jakoś... No dobrze, ale polityka polega na tym.
Nie, rozumiem.
Jednym z rzeczy, które ja nie rozumiałem w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości jest to, że my nie potrafimy wykorzystać swojej sytuacji geopolitycznej w Europie i nie potrafimy nawet państw bałtyckich, ja nie chcę powiedzieć zmusić, ale użyję tego słowa, zmusić do tego, żeby wspierały interesy polskie w sytuacji, które są ważne dla Polski, dlatego, że my wspieramy sytuację dotyczącą zabezpieczenia, nazwijmy to bezpieczeństwa państw bałtyckich. Byliśmy samotną wyspą w Unii Europejskiej. To świadczyło o jakimś kompletnym braku umiejętności prowadzenia polityki zagranicznej. I dzisiaj myślę, że pan prezydent Karol Nawrocki, który pokoleniowo ma szansę dzisiaj zbudować wokół siebie sojusz konserwatywnych przywódców państw Unii Europejskiej, jest w stanie doprowadzić do 2035 roku, bo jego prezydentura pierwsza i mam nadzieję również druga, przypadnie na czas gigantycznego kryzysu w Unii Europejskiej, do zmiany w ogóle Unii Europejskiej. Bo Unia Europejska albo upadnie w ciągu kilku lat, bo ona w tym wymiarze nie jest w stanie funkcjonować. Po pierwsze, że zbankrutuje, a po drugie przemysł się całkowicie w Unii Europejskiej rozłoży. Proszę zobaczyć, Niemcy rozłożyli przez Zielony Ład swój przemysł motoryzacyjny.
Coś,
co niemożliwe, prawda? Rozłożenie.
Nie przez Zielony Ład tylko, ale też przez Chiny.
Samą politykę. Rzeczywiście ja przeczytałem tą książkę Koniec niemieckiego sukcesu gospodarczego, Kaput. I to, że oni w ogóle całkowicie przeoczyli rewolucję cyfrową, prawda? Stary przemysł po prostu jest dzisiaj już, nazwijmy to, niekonkurencyjny w stosunku na przykład do tego, co robią Chińczycy. I to się wydarzyło. A do tego brną cały czas w te swoje narracje i polityki takie jak polityka migracyjna, czyli zmienili strukturę narodowościową Niemiec, czy rozwalili swoje państwo. I w ten sposób też rozwalają Unię Europejską. I my musimy mieć własną odpowiedź, twardą odpowiedź. I to, czego mi dzisiaj jeszcze w prawicy brakuje, to jest pewnej odwagi. Pewnej odwagi stawiania celów maksymalnych.
Nawet nikt nie rozmawia na przykład o wyjściu z Unii Europejskiej.
Czy ja nie, no,
Nikt nie podnosi takiego tematu. My rozmawialiśmy kilka miesięcy temu z redaktorem Bronisławem Lichsteinem tutaj na antenie.
Ja jestem...
I nikomu nie wpada do głowy, żeby podyskutować. Ja nie mówię, żeby chodzić.
Ale to pani wie, no, byłem jedynym chyba politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który mówił o tym otwarcie, że my musimy mieć na stole opcję
wyjścia
z Unii Europejskiej. Dlaczego? No bo dlatego, że w Unii Europejskiej jesteśmy po to, żeby realizować polskie interesy, a nie po to, żeby realizować w Polsce unijne interesy. Jeżeli organizacja, w której mamy realizować polskie interesy, gniecie polską suwerenność i niepodległość, uniemożliwia, znaczy zmienia nas tryb życia, wpuszczają nam migrantów, ceny energii przecież od 2008 roku przez unijną politykę klimatyczną wzrosły, jeżeli chodzi o ceny hurtowe, trzykrotnie w Polsce. Przemysł w Polsce upada. Rolnictwo, Unia Europejska, Mercosur, no popatrzmy, co się dzieje. I teraz zamykanie na to oczu i nieumiejętność sformułowania twardego postulatu. Jeżeli przegrywamy negocjacje w 2027 roku, to rozpoczynamy, naprawdę musimy mieć pozytywny plan na to. Przestajemy spłacić składkę członkowską, doprowadzamy do odrzucenia jednostronnie unijnego systemu handlu emisjami po to, żeby zdjąć ten największy podatek na polską gospodarkę nałożony, po to, żeby obniżyć o 30-40% ceny energii i ciepła dla milionów Polaków. Potrafimy grać naprawdę twardo z perspektywy interesów Polski. A do tego, jeżeli byśmy mieli sojuszników w innych państwach, którzy zrobiliby dokładnie to samo, przez spowodowanie dużego strukturalnego konfliktu w Unii Europejskiej, bylibyśmy w stanie politycznie wygrać wiele rzeczy. I prawica musi być właśnie ambitna. Prawica musi takie cele funkcjonować. Jeżeli pani się mnie pyta, to ja powiedziałem kilkanaście tygodni temu. Weto albo polexit. Jeżeli w 2027 roku ten budżet Unii Europejskiej, bo trzeba też negatywny scenariusz uwzględnić, zostanie przyjęty, to rozmowa o polexicie, rozmowa o wyjściu z Unii Europejskiej z perspektywy interesów narodowych jest całkowicie otwarta. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, żeby Polska funkcjonowała w takiej organizacji, która odbiera nam suwerenność, odbiera nam prawo decydowania o tym, jak mamy żyć we własnym państwie.
Dobrze, ale to mówiliśmy o Niemczech, mówiliśmy o Francji. Ja w tamtym tygodniu też przeczytałam wstrząsającą dla mnie wiadomość, że Norwegowie mają zapasy ropy na 20 dni. W związku z tym pani premier rozważa wysłanie większości pracowników Norwegów na zdalną pracę. Czy po prostu już skala tej abstrakcji, w której urządziliśmy się wszyscy w tej części świata, nie jest tak duża, że tego się już nie da odkręcić, że skoro w Norwegii mieszka 70% Norwegów, a 30% to już jest nowa część Norwegów, którzy mają inne spojrzenie na ten kraj, no to może to są już procesy nieodwracalne, może już my nie możemy jakby włączyć wstecznego i powiedzieć, a my tu w Polsce będziemy nadal swoją politykę uprawiać.
Znaczy, ja jestem z zasady optymistą. Znaczy, jestem zwolennikiem jednak myślenia w kategoriach optymistycznych, jeżeli chodzi o polskie interesy, ale oczywiście chciałbym, żeby kwestie dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące naszej pozycji w Unii Europejskiej, dotyczące naszego modelu życia, na przykład kwestie migracji, były wyjęte spod sporu politycznego, bo ja na przykład jestem przeciwnikiem zmieniania struktury narodowościowej Polski. Urodziłem się w Opolu, widziałem, jakie są gigantyczne napięcia ze 150-tysięczną mniejszością niemiecką, która do dnia dzisiejszego ma gigantyczny problem a przecież za chwileczkę mamy, dosłownie za kilka tygodni mamy rocznicę polsko-niemieckiego traktatu z 91 roku, w którym to traktacie jest wprost zapisana symetria, jeżeli chodzi o prawa mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec. To nie jest tam nazwana mniejszość polska, ale kwestia oczywiście nauki języka polskiego jest tam ujęta wprost, że Niemcy zadeklarowali się, że język polski ojczysty będzie w szkołach i my realizujemy prawa dla mniejszości niemieckiej w Polsce, a Niemcy tego nie realizują. No i co się dzieje? I mniejszość niemiecka nie jest jednak w mojej ocenie lojalna wobec państwa polskiego i nie żąda tyle samo praw dla mniejszości polskiej w Niemczech, ile praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli my za chwileczkę będziemy mieć setki tysięcy, czy nawet ponad milion Ukraińców w Polsce na stałe. Ja jestem tego przeciwnikiem. Ja uważam, że Ukraińcy powinni wrócić na Ukrainę. To będziemy mieć gigantyczną zmianę struktury narodowościowej w Polsce. Dlatego ja od wielu, to jest akurat ustawa, którą staram się jakby doprowadzić do jej jakby pozytywnego wdrożenia, plus jeszcze złożyłem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, odebrać prawa mniejszościom narodowym do tworzenia list wyborczych bez ze zwolnieniem z progu wyborczego, po to, żeby się nie okazało, że za chwileczkę w 2027 powstanie jakaś lista ukraińska i od 2-3-4 posłów ukraińskich będzie zależało to, czy w Polsce powstanie polski rząd. Nie ma na to absolutnie zgody. W związku z tym absolutnie jestem przeciwnikiem w ogóle migracji, nie tylko tej nielegalnej, w ogóle migracji jako takiej. Jeżeli mówimy...
To kto będzie nam zbierał te truska i te sklepy?
I teraz proszę zobaczyć. I teraz pytanie, jaką my mamy politykę wobec chociażby Polaków, którzy są na Białorusi? Jaką mamy politykę wobec Polaków, którzy wyjechali, patrząc się na przykład na moją klasę z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Opolu z liceum, no to większość moich koleżanek i kolegów jest tutaj za granicą. I w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i we Francji.
Oni już nie będą chcieli wracać.
Dobrze, ale powinniśmy mieć jakieś, jako polskie państwo, jakąś ofertę dla Polaków, którzy wyjechali poprzez błędy komunistycznego, postkomunistycznego rządu, który nie potrafił dobrze negocjować naszych warunków wejścia do Unii Europejskiej. Straciliśmy miliony Polaków, a szczególnie chociażby lekarze, którzy byli świetnie wykształceni, nie wyjechali i dzisiaj pracują w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Holandii. Kompletny absurd. Co zrobić, żeby rodacy nasi wrócili do Polski? Oraz oczywiście polityka demograficzna. Tutaj szukamy rozwiązań. Moim zdaniem pomysł pana prezydenta, czyli PIT 0% dla rodzin z dwójką dzieci, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju pomysł podatkowy, czyli taki bonus podatkowy dla rodzin, które mają co najmniej dwójką dzieci, jest ciekawym rozwiązaniem. Szukajmy dobrych rozwiązań, ale brakuje w Polsce takiej polityki, nazwijmy to, wyjęcia.
Ile pan ma dzieci, panie pośle?
Na szczęście dwójkę. Teraz mam 7-miesięcznego.
To się pan będzie pan mieścił się w picie. Ja mam trójkę dzieci, ale pewnie jestem nielicznym przedstawicielem.
Nielicznym.
Jestem już traktowana jak rodzina wielodzietna, co pewnie przed wojną wzbudziłoby atak śmiechu. To są rzeczy, które polityka demograficzna to są lata kształcenia.
To prawda.
I to
I
tego się
postaw,
nie da zmienić żadnym, bo żeby była jasność, pokolenie, które miało dzieci, przynajmniej dwójkę, to byli ludzie, którzy nie kalkulowali, bo tak. Ja będąc matką pierwszej mojej córki, miałam 6-tygodniowy, proszę państwa, urlop macierzyński, to były rządy Donalda Tuska i tyle wynosił urlop macierzyński. 6 tygodni. Po 6 tygodniach powinnam zgodnie z prawem pracy wrócić do pracy. Dodatkowo jeszcze to była taka sytuacja, kiedy umowy o pracę były terminowe, czyli można było 3-miesięczne umowy przedłużać dowolnie. Nie było, że trzecia umowa jest na przykład bezterminową umową. W związku z tym to, że jeśli wzięłabym jakąkolwiek pragmatykę pod uwagę, czyli matematykę jakąkolwiek, to na pewno te dzieci, to był wyczyn na poziomie ekstremalnym finansowym. Więc myślę, że ta polityka demograficzna to jest zaniedbanie po prostu wielu pokoleń i to zostawmy. Natomiast takie proste pytanie, bo z tego, co pan mówi, poseł niezależny Janusz Kowalski jest gościem wywiadu Radia Wnet, jest 8:38, powiem państwu, którzy się właśnie teraz włączyli. To kiedy pan wstępuje do Konfederacji Krzysztofa Bosaka?
Nie wstępuję. W tej
bo to się wszystko to są, dokładnie ale... zgadza z tym, co nasz częsty
pani redaktor też właśnie postrzega politykę tak jak niestety większość komentatorów, jako element, kto gdzie wstępuje, gdzie startuje.
No bo to jest pragmatyka list wyborczych. Tak nie jest?
Pragmatyką polityki w mojej ocenie, polityki przez duże P jest skuteczność. Tak jak w 2025 roku całkowicie można powiedzieć, była taki moment na szczęście polityczny, w którym PiS i Konfederacja grały do jednej bramki. Różniły się w czasie kampanii wyborczej i mając przeciwko sobie całe państwo Tuska, wszystkie służby, odebrane były Prawo i Sprawiedliwości pieniądze, Karol Nawrocki, który przecież nie był znanym politykiem, w ogóle nie był politykiem, wygrał wybory dzięki swoim i umiejętności ciężkiej pracy, ale również i mobilizacji dużej części polskiego narodu. I to jest rzecz, na rzecz której chcę dzisiaj działać. Czyli działać nie na rzecz kto, kogo, gdzie, po co, bo to nie ma naprawdę większego znaczenia. Znaczy, ja nie
dla polityków wydawało mi się, że podstawowe.
Okej. Dla 80-70% polityków bycie w Sejmie jako samo bycie jest rzeczywiście rzeczą fundamentalną. Bo niektórzy, natomiast dla mnie osobiście to jest wtórne, bo to jest narzędzie do realizacji tego, co się ma w głowie i tego, co się chce realizować. Dla mnie ważniejsze jest to, żebyśmy dzisiaj rozmawiali, ale mieli realny plan, co zrobić, żeby pozycję Polski w Unii Europejskiej w 2027 roku poprawić. Tej dyskusji w ogóle, pani redaktor, nie ma.
To prawda.
Nie ma. Jest najważniejsza dyskusja o budżecie z na 2027 roku. Partie polityczne na ten temat kompletnie nie rozmawiają. Rozmawiają na temat jakiejś dupereli, ani na temat przyszłości Polski w Unii Europejskiej. I to jest kluczowe pole starcia. I w momencie, bo proszę mi wierzyć, że to, co się wydarzy w 2027 roku przy okazji budżetu, zdecyduje o tym, jak będzie wyglądała scena polityczna w Polsce. I Donald Tusk na to gra, dlatego on gra na dużą jedną listę, będzie ją nazywał listą proeuropejską. Gra na to, żeby wmawiać Polaków, że zyskujemy na członkostwie w Unii Europejskiej w tym nowym modelu unijnego budżetu, a tak w istocie nie będzie. I to będzie linia podziału. I ona będzie wtedy decydowała, kto gdzie, z jakiej listy będzie startować, ale to jest wtórne. Chodzi o to, czy prawica ma dobre rozwiązanie na ten temat. I ja mam taką, gdybym ja był z drugiej strony zadawał pani redaktor pytanie, jak gdyby pani zadał pytanie, czy pani zdaniem, patrząc się na prawicę, ma prawica dobrą odpowiedź na rok 2027, nie. To jednak bym usłyszał odpowiedź nie, bo ja też tak uważam, że nie ma, bo nikt o tym, na ten temat nie rozmawia. Proszę zobaczyć, pan prezydent wczoraj podjął jedną z ważniejszych decyzji i swoich zobowiązań. Rozpoczął dyskusję nad nową konstytucją. Ja od razu powiedziałem o jednej rzeczy instytucjonalnej, bo sam byłem też z prawa konstytucyjnego, pisałem dwa razy pracę magisterską i pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i prawo i administrację skończyłem. I proszę zobaczyć, w konstytucji jest luka. Prezes Rady Ministrów, który jedzie na szczyt Rady Europejskiej i podejmuje jednoosobowo gigantyczne zobowiązania, na przykład zgadza się na Zielony Ład, albo na warunkowość, albo na budżet, nie jest w żaden sposób kontrolowany przez Sejm. Nie jest w żaden sposób kontrolowany, chociażby, nie wiem, nie wymaga tego, nie wiem, kontrasygnata mającego największy mandat społeczny prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli jest duża instytucjonalna i systemowa luka, która powoduje to, że my możemy poprzez decyzję jednego człowieka mieć osłabioną suwerenność i niepodległość na wiele, wiele lat. Czyli są zaciągane zobowiązania. Jedzie sobie Donald Tusk i zaciąga zobowiązania w sprawie jakiejś pożyczki na rzecz Ukrainy 90 miliardów, bez w ogóle zgody polskiego Sejmu. W mojej ocenie to jest Trybunał Stanu. Mhm. I to pokazuje, że taka dyskusja nas czeka. Nie dyskusja na temat kto kogo. To nie jest po prostu...
Ale dobrze, bo pan powiedział, już musimy kończyć naszą rozmowę, ale pan powiedział, że panie pośle, że w polityce liczy się skuteczność. No ale w pojedynkę w polityce, no to trochę mało można zdziałać.
Oczywiście, że mało można zdziałać. Ja będę starał się punktować ekipę 13 grudnia i szukać takich pól starcia merytorycznego z nimi, żeby przyciągać na rzecz prawicy wyborców. Ale to, co się wydarzy w roku 2027, a będą ogromne, gigantyczne zmiany i po stronie, nazwijmy to, rządowej i po stronie prawicowej. Moim zdaniem musi nastąpić reset na prawicy i pewnego rodzaju zjednoczenie wszystkich środowisk i wykorzystanie potencjału. Prawica wygra wyłącznie od tego, że nie będzie starała się od góry zmienić pewnej, można powiedzieć, synergii działań, tylko będzie od dołu. Mhm. Prawica jest najsilniejsza wtedy, kiedy korzysta z ludzi, którzy są na dole, którzy korzysta i z rolników, i z przedsiębiorców, i z ludzi, którzy się na poziomie samorządu chcą aktywizować, i ze stowarzyszeń takich jak Kluby Gazety Polskiej, Ruch Obrony Granic, pełno takich jest po prostu stowarzyszeń. Jeżeli prawica to zrozumie, to wygra te wybory. To musi być ogólnopolski, narodowy ruch. Ja byłem przed chwileczką pytany, jakie jest moje zdanie na temat Prawa i Sprawiedliwości jako partii dwóch płuc. Znaczy, to już jest sytuacja w mojej ocenie bardzo trudna, bo jeżeli partia zaczyna zajmować się powoływaniem obok siebie stowarzyszeń, a nie korzysta z tych stowarzyszeń, które dzisiaj już są, no to wydaje mi się, że to nie jest do końca dobra droga. Warto korzystać z zaplecza prawicy, które funkcjonuje, jednoczyć, ale mieć też program pozytywny, którego brakuje.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego panu.
Ale do maturzystów mieliśmy wrócić.
A, dobrze. No to jaką pan by lekturę wybrał? Co pan obstawia za 17 minut? Mój syn właśnie rozpocznie też między innymi maturę.
Pani zabiła.
Mój syn obstawia lalkę.
Może być. Tutaj nawet chyba duże emocje są. No może być.
Bo my wszyscy czekamy i zobaczymy, chociaż...
To wszystkiego najlepszego dla wszystkich maturzystów.
Tak, trzymamy kciuki.
I, no, niech to nasze młode pokolenie rośnie i walczy dla Polski.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.